Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. To zawsze działo się w podziemiu. I było. I wciąż jest tematem tabu. Chodzi o szeroko rozumianą przemoc, teraz to cyberprzemoc na przykład. I o tym głównie dziś będziemy mówić. Hejt w internecie. No cóż, my dorośli nie umiemy sobie z tym poradzić, a cóż, nasze dzieci, które nie mają odpowiednich narzędzi, no i wstydzą się albo po prostu nie mają komu o tym powiedzieć. Dlatego na wagę złota są takie mądre inicjatywy, jak chociażby bezpłatne warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli pod hasłem Ogarnij hejt. I eksperci, inicjatorzy tego projektu dotarli do województwa podlaskiego. Na szczęście, dzięki Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, organizatora skierowanej do młodzieży kampanii Wkręć się w technologię. Jak tłumaczy Magdalena Kochanowska z tej fundacji, chodzi o to, żeby poznać i zrozumieć także ciemne strony internetu.
Technologia rozwija się tak szybko, że tak naprawdę część tych uczniów pewnie będzie pracowała w zawodach, których nawet jeszcze dzisiaj nie ma. I dlatego właśnie postanowiliśmy młodzież wkręcić w technologię i pokazać im, że technologia to nie tylko granie w gry, oglądanie YouTube'a, ale też pomysł na biznes, pomysł na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Ale z drugiej strony też chcemy im pokazać, że technologia ma swoje złe strony, typu właśnie cyberprzemoc, hejt w internecie. Stąd też nawiązaliśmy współpracę z Instytutem LEMA, którego flagową akcją są warsztaty Ogarnij hejt i poprosiliśmy o przeprowadzenie 10 takich warsztatów w województwie podlaskim, w Białymstoku, w Suwałkach, Augustowie, w Mońkach, w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce.
Ale zanim porozmawiamy z uczestnikami tych warsztatów, uczniami białostockiej podstawówki numer 19 i trenerem, posłuchajmy, jak radzi sobie z hejtem taka starsza młodzież z białostockich szkół średnich.
Akademia Życia.
Właściwie widuje się to codziennie. Negatywne komentarze albo takie obrażanie, nie wiadomo z jakich przyczyn.
Na Facebooku na przykład stawiasz sobie, wydaje ci się ładne zdjęcia, ale znajdzie się parę takich osób, które po prostu, żeby tobie dogryźć, to piszą w twoją stronę jakieś tam obraźliwe rzeczy, że na przykład, nie wiem, wyglądasz dupy czy jakoś tak tego typu, no bez nadziei.
Ja bardziej hejt spostrzegam w grach przeróżnych. W grach też hejtują, na przykład jak grasz sobie w coś, to cię zaczynają wyzywać, że nie potrafisz iść gdzieś i coś sobie porób innego.
A jak wy sobie z tym radzicie?
Z hejtem trzeba sobie radzić w taki sposób, że trzeba mieć po prostu dystans do samego siebie. Do samego siebie trzeba mieć.
No i ty tak masz, czy tylko tak mówisz, że trzeba mieć? To naprawdę jak coś zobaczysz, to sobie myślisz, mam dystans, to nie o mnie.
Ja umiem wybuchnąć.
I jest ci przykro też, bywa?
Cały czas.
Potrafią cię zdołować?
No, tak, potrafię, bo ja ogólnie uczciwy chłopak jestem, może tego nie pokazuję, ale jestem uczciwy chłopak. Potrafi to poruszyć, ale no to jak powiedziałem, trzeba mieć po prostu dystans najważniejszy do samego siebie, żeby tego nie brać zbytnio aż tak do siebie, bo da się nad tym zapanować.
Da się jednak. A ty sobie radzisz z tymi hejterami w grach?
Na początku to na przykład w grach to ja chwilę sobie to przeczytam i stwierdzę, po co to czytać, tylko sobie zniszczę sobie dzień, wyciszę ich. I po prostu sobie gram dalej.
A kim według was jest taki hejter? Co to za człowiek? Jak wy go postrzegacie?
Mogę tak powiedzieć, tak brzydko nawet?
Bez użycia wulgaryzmów.
To taka osoba jest po prostu głupia i wydaje mi się, że bardzo często to jest tak, że jak ludzie hejtują innych, to znaczy, że sami ze sobą jakiś problem mają. Że nie wiem, że to może się wywodzić, nie wiem, ze szkoły, że tam go obrażają, że coś tam jakimś popychadłem jest, albo z domu, że tam rodzice go źle traktują, czy coś tego typu. No i że po prostu dowartościować, jak ktoś próbuje czymś takim.
Hejterzy to jednak hejterzy. Oni czują przyjemność z tego, że kogoś po prostu hejtują, że mogą komuś dowalić i oni czują z tego satysfakcję, tylko by poczuć się lepiej z tym, że doszukują się jakiegoś czegoś, co mogą po prostu wypisać.
Hejterzy może po prostu sami czegoś nie mają i czegoś mogą zazdrościć osobom, które padają ofiarą tego hejtu. Stwierdzam, że takie zachowanie jest żałosne, ale sama do siebie bym tego nie brała. Jak byłam młodsza, to na pewno bym wzięła, bo miałam jakieś tam kompleksy swoje i tak dalej. Jednakże jak już jestem starsza, to rozumiem, że wszystko to jest normalne. a hejterzy to hejterzy, im czegoś brakuje, zazdroszczą, dlatego hejtują.
Moim zdaniem to nigdy nie zniknie. Nieważne ile będzie kampanii, bo po prostu ludzie za bardzo się nie zmieniają.
To znaczy, że nic się nie da zrobić z tym hejtem?
Moim zdaniem da się to tylko ograniczyć.
Czyli trzeba się nauczyć z tym żyć?
Raczej tak. No bo co z tego, że kogoś na przykład z jakiegoś forum albo grupy w internecie kogoś się zbanuje, wyrzuci? To co z tego, jak może sobie założyć kolejne konto i kolejne i będzie dalej robił to samo?
Wiadomo, że z hejtem się nie wygra. Zatem trzeba się nauczyć, jak sobie z nim radzić. Dlatego też te bezpłatne warsztaty organizowane są w podstawówkach, żeby dotrzeć do najmłodszych, tłumaczy prezes Instytutu Polska Przyszłości imienia Stanisława Lema Maciej Kawecki.
Pokazujemy, czym jest hejt, jaka jest różnica pomiędzy hejtem a krytyką, że hejt jest czymś, co jest niekonstruktywne, co z samej swojej idei nie ma nas budować, tylko ma nas zniszczyć. Jak stawiać granice pomiędzy krytyką a hejtem. Pokazujemy, że hejt zabija. Psycholodzy pokazują bardzo radykalne przykłady, trochę na wzór takiej terapii szokowej. I w ten sposób działamy na ofiarę i na hejtera, bo w tych klasach bardzo często obok siebie spotyka się hejter, czyli ktoś, kto hejtuje, ale nie ma konsekwencji zupełnie tego. Nie wie, że w ogóle to, co robi, ma konsekwencje w przestrzeni cyfrowej.
Nie wie, że może popchnąć kogoś do tego, że ten ktoś będzie próbował odebrać sobie życie i czasami niestety robi to skutecznie.
Oczywiście. I to jest ten komunikat, który adresujemy do hejtera, a do ofiary, że nie jest tym sama, że musi o tym mówić, że samemu rzeczywiście z hejtem jest sobie bardzo ciężko radzić. Ja też wielokrotnie jestem poddawany hejtowi i to czasami to są tysiące komentarzy i za każdym razem mnie to dotyka. Korzystam stale z usług psychologa, bo bez tego bym sobie absolutnie nie poradził.
Jest pan dorosłym człowiekiem.
Jestem dorosłym człowiekiem. Nie znam jednej osoby publicznej, która powiedziałaby, radzę sobie z hejtem w 100%. Czyli
albo mnie to nie obchodzi. Tak.
Mówimy też w trakcie lekcji rodzicom, bo my spotykamy się tego samego dnia z uczniami, ale potem wieczorami jest rada pedagogiczna plus spotkanie z rodzicami. A rodzicom mówimy, żeby nigdy nie używali słów typu nie przejmuj się, ponieważ to jest iluzja, nie da się nie przejmować. I nie czytaj tego, ponieważ tego też się nie da nie czytać. To znaczy w momencie, kiedy padamy ofiarą hejtu, do nas to spływa. Komunikatory oznaczają nas jako, że ktoś o nas coś powiedział. Ludzie wysyłają nam to messengerami. Nie da się od tak po prostu powiedzieć komuś, nie przejmuj się tym. To nic nie daje. To budzi tylko odwrotny bardzo często efekt. Więc rozmowa, budowanie wartości u takiej osoby, pokazywanie jej, że osoba, która hejtuje w sieci, nie miałaby odwagi bardzo często spojrzeć na nią i powiedzieć jej tego w twarz.
Wróćmy jeszcze do tej istoty hejtu, bo rozumiem, że trzeba wytłumaczyć, na czym polega ten hejt i kim jest hejter. Akcentujecie to, że hejter ma problem ze sobą, nie z nami, bo to też często ludzie podnoszą, żeby no to zwrócić uwagę, to czasami pomaga.
Tak, to są jego frustracje, jego problemy, które są wylewane na nas, czyli jesteśmy trochę takim workiem treningowym dla takiego hejtera. Mówimy o tym oczywiście, czym się różni krytyka od hejtu, ale też mówimy o tym, że to się zmienia. To też nie jest do końca tak, że każda krytyka nie spełnia znamion hejtu. I podam bardzo prosty przykład trendu, który jest absolutnie aktualny. Nazywamy go cancel culture. Jest to trend polegający na tym, że budujemy jakąś tezę względem danej osoby, następnie kładziemy na nią lupę, wynajmujemy jej tylko i wyłącznie słabe strony, jej błędy, każdy z nas je popełnia i upubliczniamy je, krytykując ją permanentnie, kompulsywnie. Kompulsywna, ciągła krytyka przez pokazywanie wyłącznie błędów określonej osoby jest nie tylko dezinformacją przez uogólnienie, bo dezinformujemy, pokazujemy ją tylko i wyłącznie po to, żeby uzasadnić własną tezę, ale jest również formą hejtu. Krytyka w istocie jest konstruktywna i służy temu, żeby nam było lepiej, czyli żeby nam pomóc. Krytyka musi być rozważna, o tym mówimy, czyli nie może wywoływać hejtu. Jeżeli nasza krytyka w komentarzu w mediach społecznościowych jest okazją do tego, żeby kolejne 300 osób nas krytykowało, to krytykujący nie ma prawa oczekiwać, że ceną za tą krytykę jest zniesienie kolejnego morza nienawiści, która wobec nas pływa. Tak więc ta granica jest niezwykle cienka. ale ją akcentujemy, bo widzimy też drugie zjawisko, czyli nauczyciel uczniowi po naszych lekcjach zwróci uwagę, a uczeń mówi, że to jest hejt. Czyli wykorzystywanie instrumentalne.
Nie hejtuj mnie.
Nie hejtuj mnie, czyli wykorzystywanie instrumentalne tego terminu po to, żeby uzasadnić coś. Więc też temu bardzo wyraźnie mówimy nie.
Czy można jakoś osłabić w swojej głowie, przynajmniej w swoich emocjach, moc hejtera, wizualizując go sobie właśnie, że to jest na przykład człowiek nieszczęśliwy, sfrustrowany, niedowartościowany i tak dalej, skoro pisze takie rzeczy?
Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, czy znamy szczęśliwą osobę w naszej otoczeniu, która ma chęć i czas i potrzebę, żeby bardzo często anonimowo w internecie komentować w sposób skrajnie hejterski zachowania innych. Takich osób bardzo często nie znamy, prawda? Mało tego, jeżeli nawet je znamy, to o tym nie wiemy. Dlaczego? Bo osoba, która to robi, chce być anonimowa bardzo często. Czyli robi to, wylewa własne frustracje, pokazuje jakąś swoją drugą twarz, bez świadomości konsekwencji tego zjawiska po drugiej stronie. Więc wizualizować jak najbardziej, ale odpowiadając sobie też na pytanie, czy my w ogóle znamy kogoś. Jaki konstrukt myślowy trzeba przeprowadzić, żeby poświęcić czas, żeby usiąść przed komputerem, włączyć ten komputer, zacząć komentować w sposób skrajnie hejterski. I jak zaczniemy w ten sposób na to patrzeć, zawsze jest trochę lepiej.
Wiadomo, że hejtu nie da się uniknąć, nie da się go ominąć. Czy można go oswoić?
Musimy go oswoić, dlatego, bo jedną z bardzo negatywnych konsekwencji hejtu jest to, że osoby publiczne czy osoby z potencjałem nie będące osobami publicznymi boją się uczestniczyć w debacie publicznej, bo wiedzą o tym, że ceną za ten udział w debacie publicznej jest hejt. I dzisiaj dostrzegam wielokrotnie, zwłaszcza naukowców, którzy mają coś do powiedzenia i właśnie powinni być takimi wręcz, powiedziałbym, bardzo silnie właśnie ich powinno się pokazywać, bo oni powinni wyrażać swoje zdanie, bo mają w tych obszarach swoich zainteresowań bardzo silnie coś do powiedzenia, nie robią tego, bo się boją hejtu. I to jest ta druga strona, więc zdecydowanie trzeba go oswajać, jest to jakaś cena, którą my wszyscy płacimy za rozwój, taka choroba cywilizacyjna, którą nabyliśmy, którą leczymy, ale nie wierzę, żebyśmy mogli ją wyleczyć.
Musimy z nią żyć tak jak ze smogiem, tak jak teraz z inflacją, z wojną za granicą, no po prostu to jest rzeczywistość.
Tylko te wszystkie zjawiska się, mam nadzieję, kiedyś skończą, czyli wojna się kiedyś zakończy, no, smog redukujemy, jesteśmy w stanie zredukować, a tu wszystkie zjawiska pokazują, że tego hejtu jest coraz więcej. Mało tego, dzisiaj rozwój czata GPT pokazuje, że on przybiera nowe formaty. Wykorzystuje się algorytmy sztucznej inteligencji do tego, żeby hejt był generowany nie tylko przez człowieka, tylko przez boty. To wszystko powoduje, że wydaje się, że to zjawisko jest po prostu nieskończone.
Czyli musimy się bardziej uświadamiać i tworzyć kolejne narzędzia, które pomogą nam z tym hejtem walczyć. Co robić? Oswajać? Walczyć to nie da się.
Ofiary hejtu muszą wiedzieć o tym, że hejt jest przestępstwem. W związku z tym powinny skrajne przykłady hejtu zgłaszać nie tylko dla siebie, ale dla przyszłych ofiar również, do właściwych organów. Po drugie, uświadamiać, jak radzić sobie z tym hejtem, a hejterom uświadamiać, że zabijają bardzo często, że nie wolno im przekraczać pewnych granic, bo to może doprowadzić po prostu do śmierci.
A hejter to po prostu zwykły troll, szkodnik.
O, ja bym też nawet użył bardzo często takiego określenia, że tchórz.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Z badań wynika, że 3 na 4 uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy, a 1 na 3 nikomu o tym nie powiedział. I to są oczywiście statystyki zaniżone, no bo te oficjalne, ale potwierdzają to uczestnicy wspomnianych przeze mnie warsztatów pod hasłem Ogarnij hejt. To uczniowie szkoły podstawowej numer 19 w Białymstoku. Posłuchajmy, co mówią o tym zjawisku.
Ludzie, nie wiem, czy robią to po to, by się dowartościować, czy komuś uprzykrzyć życie.
Zazwyczaj to są jakieś komentarze, które mają na celu zdenerwować albo uprzykrzyć tej osobie życie.
Na przykład jej wygląd, czy jej zachowanie, że kogoś nie lubi. I właśnie ta jedna osoba może spowodować, że inne osoby też zaczną ją hejtować na przykład.
Jak pojawia się hejt na jedną osobę, przykładowo, ktoś napisze jakiś komentarz pod zdjęciem, to też czasami ktoś dopisuje też pod to negatywny komentarz. Mimo, że może sam tak nie uważa, ale chce wpasować się, coś takiego.
Czyli hejter przyciąga kolejnych hejterów.
Mhm, tak.
Zazwyczaj to u nas pod kolegi zdjęciami są takie komentarze.
A dlaczego akurat pod zdjęciami tego kolegi? Jak myślisz?
To znaczy, no kolega też za dobrze nie robi, bo udaje kogoś, kim nie jest i wszyscy to widzą.
A jak on przyjmuje ten hejt?
Zależy. Po sobie raczej nie daje tego poznać, że jakoś go to dotyka.
Bo może to nie jest przemoc fizyczna, ale to oddziałuje na psychikę osoby, która jest hejtowana. Może pozostać trauma. Nawet po jednym komentarzu, jak jeden komentarz będzie pod czyimś zdjęciem, to trauma może się ciągnąć nawet przez lata.
No na pewno to pozostawi jakiś trwały odcisk w psychice, nie oszukujmy się, no jednak takie rzeczy zostają w nas i na pewno ta osoba zastanowi się, mówię tu o osobie, która jest ofiarą hejtu, nie o osobie, która hejtuje, na pewno ta osoba następnym razem zastanowi się, czy chce się pokazywać w internecie, czy chce cokolwiek, ale też nie wiadomo, czy ona nie zacznie innych hejtować, bo jak gdyby może chcieć nie, że się wyżyć, tylko może chcieć też, żeby ktoś doświadczył tego samego, co ona.
A jak myślicie, kim jest taki hejter? Jaka to jest osoba? Dlaczego ona to robi?
Bo w zasadzie może być każdy z nas. To może być każdy, bo on się jakoś mocno nie wyróżnia osobowością ani niczym. Może to być każdy dosłownie.
Każdy ma taką potrzebę hejtowania innych?
Nie każdy, ale...
Nie każdy, ale może to być każdy.
Może z chęci do wartościowania się jednak, bo może to być tak, że ktoś nie czuje się dobrze sam z samym sobą i chce też, żeby ktoś inny poczuł to samo, co on. Czyli to nie wychodzi z jakiejś może osobistej urazy do kogoś, tylko po prostu z tego, że wyczuje, że ktoś ma jakiś słaby punkt i będzie chciał go wykorzystać.
Badania pokazują, że młodzi ludzie doświadczają hejtu, ale nie mówią o tym. Dlaczego? Dlaczego wy też nie rozmawiacie o tym z dorosłymi, z rodzicami, z nauczycielami, ze szkolnym psychologiem, pedagogiem?
Bo to na przykład może być o słabościach, które my odczuwamy, że wiem, że to są nasze słabości i ktoś się hejtuje, to jeszcze gorzej się czujemy po tym i się wstydzimy po prostu powiedzieć o tym.
Takie osoby najczęściej mają depresję po takich rzeczach. One się zamykają w sobie i nie chcą o tym rozmawiać, bo to też jest dla nich drażliwy temat.
No ja się boję czasami powiedzieć o różnych moich problemach, bo ja czuję, że oni tego nie zrozumieją też.
My mamy osobiście inny pogląd na sytuację, która nam się przydarzyła, niż nasi rodzice, bo oni nie wiedzą tak naprawdę, co się stało. My możemy im opisać pokrótce, ale sami tego nie doświadczyli.
A czy jest ktoś, komu o tym mówicie? Komu moglibyście to powiedzieć?
Zazwyczaj są to przyjaciele.
Czyli rówieśnicy.
Tak, bo z nimi spędzamy tak naprawdę większość naszego życia, bo wychodzimy, uczymy się w szkole razem z nimi i dla niektórych można powiedzieć, rzeczywiście jest łatwiej się otworzyć przed przyjacielem niż przed rodzicem w niektórych sytuacjach.
Ale oni są w stanie pomóc, koledzy?
W większości przypadków tak.
No mogą pomóc, bo oni jednak nas lubią i mogą nas przekonać, że...
A wiedzą jak pomóc?
Myślę, że wiedzą. Zazwyczaj pomagają.
Nasi znajomi bardziej nas rozumieją, bardziej widzą nasz punkt widzenia i też rozumieją, bo no może na przykład nasz znajomy też znać tę osobę i może mieć też z nią jakiś problem na przykład i to właśnie też może wychodzić z tego, że rozumie, co my przeżywamy.
A co zrobić, żeby ci młodzi ludzie otworzyli się także przed dorosłymi? Czy jest to w ogóle możliwe? Pytam o to prowadzącego warsztaty trenera Jakuba Płodzicha, dyrektora Instytutu LEMA.
No, młodzi ludzie otwierają się sami w momencie, kiedy przychodzi do nich człowiek, który mówi ich językiem, który rozumie ich świat. My mamy 3 lata doświadczeń prowadzenia tego projektu. Byliśmy w bardzo wielu szkołach we wszystkich województwach w Polsce i nasze doświadczenie jest takie, no, że dzisiaj jedną z głównych bolączek dzisiejszych czasów jest to, że młodzi ludzie nie mają partnerów do rozmowy na temat swojego internetowego świata, na temat cyberprzestrzeni szeroko rozumianej. I w momencie, kiedy przychodzi do nich człowiek, który rozumie, co to jest Discord, rozumie, co to jest Snapchat, rozumie, co to jest Minecraft, mówi ich językiem, zna różnego rodzaju zagrożenia, czyli mówi o hejcie, mówi o stalkingu, mówi o patostreamingu, mówi o zagrożeniach w stylu phishing, no to młodzi ludzie bardzo chętnie mówią o swoich doświadczeniach i oni bardzo często otwierają się sami.
No bo rodzice nie są partnerami, bo pojęcia nie mają o tym.
Tak, my na naszych warsztatach, ja i inni trenerzy, no rozpoczynamy te zajęcia od tego, że bardzo często młodych ludzi pytamy, czy u nich w domu zdarza się, że od czasu do czasu przyjdzie mama albo tata po to, żeby czegoś związanego z internetem ich nauczyć. Odpowiadają oczywiście, że nie. Natomiast kiedy zadajemy odwrotne pytanie, czy oni uczą swoich rodziców czegoś związanego z internetem, no to oczywiście bardzo często odpowiadają, że tak. No wniosek z tego taki, że dzisiaj to młody człowiek jest nauczycielem dla swojego nauczyciela w szkole, dla swojego rodzica, dla swojej mamy i taty w zakresie tego, co dotyczy internetu, co dotyczy zagrożeń, co dotyczy mediów społecznościowych, a nie odwrotnie. No ambicją tego projektu jest między innymi to, żeby tą przepaść między dorosłymi a młodymi ludźmi zasypać, zakopać w jakimś sensie, żeby oni czuli, że mają w dorosłych partnera do rozmowy i jeśli kiedyś będą mieli jakiś problem, czy to z hejtem, czy to ze stalkingiem, czy z czymś innym, z czym spotkają się w internecie, to przyjdą i z tym problemem się podzielą i będą mogli otrzymać od dorosłej osoby wsparcie.
A czy takim partnerem na przykład może być dla nich pedagog szkolny?
Myślę, że tak.
Przychodzą do pani, mówią o swoich problemach tego typu właśnie.
Tak, powiem szczerze, że bardzo duże zaufanie ze strony młodzieży w naszej szkole, jeżeli chodzi o pedagoga specjalnego. I nawet dzisiaj było kilkoro dzieci, przychodzi, tłumaczy, mówi o swoich obawach, że coś się zadziało. My ze swojej strony monitorujemy, zapraszamy takich specjalistów jak pan, współpracujemy z różnymi organizacjami, instytucjami.
A co pani mówią na temat hejtu w internecie na przykład?
Że bardzo często ich to spotyka, tylko się wstydzą o tym mówić publicznie. Bardziej w konsultacjach jeden na jeden, rozmowy indywidualne.
A przychodzą, bo?
Chcą pogadać, nie mają partnera w domu do rozmowy.
A co panu mówią na tych zajęciach?
Opowiadają różne sytuacje. Powodem tego projektu jest historia, która wydarzyła się w Żarach, w moim rodzinnym mieście w 2019 roku, gdzie dziewczynka z 7 klasy szkoły podstawowej popełniła samobójstwo. Ona była hejtowana 3 lata, nikomu o tym nie mówiła, nikt o tym nie pytał, a wiedzieli o tym wszyscy uczniowie. To była taka tajemnica poliszynela w szkole i nikt nigdy nie zareagował, nikt nigdy nie zaprowadził jej czy do pedagoga, czy do wychowawcy, czy nie zaalarmował dyrekcji, czy nie powiedział jej rodzicom. No więc mówimy, apelujemy do uczniów, żeby mieli odwagę też reagować nie w swoim imieniu. Przekazujemy przede wszystkim 3 zasadnicze komunikaty i uczniowie wychodzą z tych zajęć z komunikatem z perspektywy sprawcy. Komunikat z perspektywy sprawcy jest taki, że nie jesteśmy w internecie bezkarni i konsekwencje mogą być dwojakie. Po pierwsze, to mogą być konsekwencje etyczne, moralne, czyli polegające na tym, że pod wpływem mojego hejtu na przykład ktoś wpadnie w głęboką depresję, na przykład się zacznie samookaleczać albo w najgorszym przypadku podejmie próbę samobójczą. Z drugiej strony konsekwencją działań takiego młodego człowieka mogą być konsekwencje prawne, które go spotkają. Młodzi ludzie bardzo mało wiedzą dzisiaj na temat prawa, które reguluje to, co robimy w internecie. Bardzo mało wiedzą na temat różnego rodzaju paragrafów, przepisów. Często im się wydaje, że w internecie jesteśmy bezkarni, skoro jesteśmy anonimowi, skoro jesteśmy pod nickiem, bez swojego zdjęcia. No oczywiście tak nie jest. Oczywiście tak nie jest, więc o tych konsekwencjach prawnych też im na przykładzie różnego rodzaju zjawisk, czy to hejtu, czy to stalkingu opowiadamy. Drugi komunikat, jaki dostają, to jest komunikat z perspektywy ofiary, czyli jeśli jesteś ofiarą, jeśli cię hejtują, jeśli cię stalkują, no to mów o tym. No bo tutaj ta cyberprzemoc, w przeciwieństwie do tej przemocy w cudzysłowie tradycyjnej, ona nie zostawia widocznych śladów. Tu nie ma siniaków, tu nie ma zadrapań. Jeśli ktoś o tym nie powie, to bardzo często ta cyberprzemoc nie wychodzi. Przez rok, przez 2, przez 3. No i taka osoba poddana długo takiej cyberprzemocy ma bardzo duży potencjał, żeby wpaść w depresję, żeby zrobić sobie w taki czy inny sposób krzywdę. Trzeci komunikat to jest z perspektywy obserwatorów. To jest bardzo duża grupa młodych ludzi. Jedną grupą są sprawcy, drugą grupą są ofiary, ale największą grupą są obserwatorzy, czyli ci, którzy nie hejtują, ci, których hejt bezpośrednio nie dotyczy, ale ci, którzy widzą i którzy nic nie robią. No to też jest bolączka dzisiejszych czasów.
Wiadomo, że hejtu nie da się wyeliminować ani z życia, ani z internetu. Trzeba go oswoić, trzeba umieć sobie z nim poradzić. W jaki sposób? Teraz już reasumując, wskazówki i dla dorosłych, i dla młodych ludzi, i dla wszystkich, którzy nas słuchają. Jak ten hejt, właśnie tak jak macie w tytule kampanii, ogarnąć?
To jest bardzo trudne zadanie. No, uczniom mówimy przede wszystkim, mówcie. Jeśli macie problemy, to musicie o nich mówić. Czy rodzicom, czy nauczycielom, no bo tutaj nie ma siniaków, nie ma zadrapań, nie ma widocznych śladów. Jeśli nie powiecie, to zostaniecie z tym problemem osamotnieni. Jeśli powiecie, to będzie go można w jakiś sposób rozwiązać. Rodzicom i nauczycielom, czyli dorosłym, mówimy, pytajcie, interesujcie się, zasypujcie tą przepaść, która jest w tym momencie między wiedzą waszą na temat internetu, mediów społecznościowych.
Nie da się, nie da się.
Może się nie da, ale da się zbliżyć. Da się wypracować jakąś nić porozumienia, da się wypracować jakieś zaufanie, bo to też jest jeden z głównych problemów, który komunikują nam uczniowie, kiedy ich pytamy, czy jak będziecie mieli jakiś problem związany z internetem, to czy pójdziecie z tym problemem do mamy, taty, do nauczyciela? Odpowiadają, że nie pójdziemy. Pytamy dlaczego? Nie pójdziemy, bo mówiąc kolokwialnie, oni nie kumają, bo najpierw im trzeba będzie wytłumaczyć, co to są te platformy, później wytłumaczyć różnego rodzaju zjawiska, a co najważniejsze, po trzecie, uważają, że narażają się na zbagatelizowanie przez dorosłych. Że dorosły machnie ręką i powie, nie zawracaj mi głowy bzdurami na TikToku, nie zawracaj mi głowy bzdurami, które gdzieś tam się dzieją w komentarzach pod zdjęciem na Instagramie. No otóż nie. Ten świat cyfrowy dla młodych ludzi dzisiaj jest równie ważny, o ile nawet nieważniejszy niż ten świat realny. Dla nich bardzo często dużo większe znaczenie ma to, co przeczytają w necie, to, co przeczytają pod swoim zdjęciem, to, co zobaczą, niż to, co usłyszą na korytarzu. Więc dorosłym mówimy, pytajcie, interesujcie się, stańcie się partnerami, wypracujcie takie porozumienie, żeby uczeń albo twoje dziecko przyszło do ciebie, jeśli będzie miało jakiś problem, bo będzie wiedziało, że okażesz wsparcie, że zrozumiesz, że nie zbagatelizujesz tego problemu. No jest też oczywiście cała masa wskazówek takich trochę bardziej praktycznych, czyli jeśli czy do pedagoga, czy do wychowawcy, nauczyciela, rodzica przychodzi dziecko z informacją o tym, że jest hejtowane, no to zanim zacznie się reagować, warto by było, trzeba nawet zabezpieczyć różnego rodzaju ślady. Czyli zabezpieczyć historię rozmów, porobić screeny, zabezpieczyć filmiki, zdjęcia, jeśli to są memy, przeróbki, w taki sposób, żeby reagując i, że tak powiem, rozdmuchując tą sytuację, mieć dowody, bo bardzo częstą sytuacją jest to, kiedy dorośli reagują, mówią, moje dziecko jest hejtowane, a dowody w międzyczasie znikają, no bo dzisiaj w internecie jest bardzo łatwo i bardzo szybko różnego rodzaju ślady usunąć.
I to jest bardzo ważne i warto o tym pamiętać i w ogóle o wszystkim, o czym dziś mówiliśmy na temat hejtu w internecie. Przypominam, że ta audycja także do odsłuchania na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam. Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.